Ich möchte heute Abend etwas sagen über das Gebet.
Dzisiaj wieczorem chciałbym mówić troszeczkę na temat modlitwy.
Wir brauchen sehr viele Stellen. Ich lese zunächst mal nur zwei Stellen aus dem ersten Timotheusbrief.
Będziemy otwierali wiele miejsc, ale najpierw przeczytamy z pierwszego listu do Tymoteusza.
Aus 1. Timotheus 2.
Z drugiego rozdziału. Pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział.
Vers 1 und 2.
Pierwszy i drugi wiersz.
Und Vers 8.
I ósmy wiersz. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Wiersz ósmy. Chcę tedy, aby się mężczyźni modlili na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce, bez gniewu i bez swarów.
Geschwister, es ist ein gewaltiges Vorrecht, dass wir beten dürfen.
Bracia i siostry, to jest wielkim przywilejem, że my możemy się modlić.
Beten dürfen zu göttlichen Personen.
Możemy się modlić do osób boskich.
Ein Vorrecht für wen?
Jaki to jest przywilej, ale dla kogo?
Ein Vorrecht für Gläubige.
Jest to przywilejem dla ludzi wierzących.
Der Ungläubige betet nicht.
Niewierzący człowiek nie modli się.
Als der Apostel Paulus sich bekehrt hat,
gdy apostoł Paweł się nawrócił,
da hatte Ananias eine gewisse Angst, ihn zu besuchen.
To uczeń pański Ananias był pełen obaw i bojaźni, żeby go akurat odwiedzać.
Denn er wusste, dass Paulus ein Verfolger der Versammlung war.
Dlatego, że on dobrze wiedział, że Paweł był prześladowcą zgromadzenia.
Aber der Herr sagt, geh hin.
Ale Pan powiedział do niego,
woran sollte er ihn erkennen?
Pokazał mu, po czym ma poznać tego człowieka.
Denn siehe, er betet.
Powiedział Pan do niego, gdyż oto modli się.
Das erste Kennzeichen eines wiedergeborenen Paulus war, dass er betet.
Pierwszą cechą charakterystyczną dla tego Pawła, który dopiero co niedawno się nawrócił, właśnie było to, że modlił się.
Der Ungläubige betet in diesem Sinn nicht.
W tym sensie tego słowa człowiek wierzący nie modli się.
Er muss sich bekehren und dabei seine Sünden bekennen.
Najpierw musi się nawrócić i w czasie nawrócenia musi wyznać swoje grzechy.
Aber das ist kein Gebet in dem Sinne, wie die Heilige Schrift uns die Beziehungen mitteilt, in denen der Betende zu den Personen der Gottheit steht.
Ale to nie jest ten stosunek, jaki Pismo Święte nam pokazuje, że człowiek wierzący ma związek z tym, do kogo on się modli.
Es ist erstens der Ausdruck der Abhängigkeit.
Po pierwsze, taki człowiek wierzący przyjmuje w tej modlitwie postawę zależności.
Ich bekunde im Gebet, dass ich allein nicht weiß, wie es gehen soll.
Ja to objawiam w mojej modlitwie, że ja sam ze siebie nie wiem, jak dalej mam postępować.
Ich möchte nicht nach meinem Willen handeln.
Ja wyznaję, że nie chciałbym, Panie, postępować według swojej własnej woli.
Und fühle mich abhängig von einem anderen.
I ja czuję się zależnym od kogoś drugiego.
Von einem Gott, der meine Wege vollkommen lenkt.
Zależny od Boga, który doskonale kieruje moimi drogami.
Zweitens ist es der Ausdruck des Vertrauens.
Po drugie, taka modlitwa człowieka wierzącego to jest wyraz również jego zaufania.
Man kann nicht beten, wenn man kein Vertrauen hat zu dem man betet.
Nie można się w zasadzie modlić, jeżeli nie będziemy mieli zaufania do osoby, do której zanosimy naszą modlitwę.
Und drittens ist es der Ausdruck der eigenen Hilflosigkeit.
A po trzecie, każda modlitwa ma być wyrażeniem swojej własnej bezsilności.
Ich weiß nicht weiter.
I ma to wyrażać. Ja sam ze siebie nie wiem, co dalej począć.
Ich brauche göttliche Hilfe.
Ja potrzebuję pomocy Bożej.
Und viertens ist es der Ausdruck der Gemeinschaft mit Gott.
A po czwarte, jest każda modlitwa takiego wierzącego człowieka wyrażeniem jego społeczności z Bogiem.
Und ich glaube, das ist der höchste Gedanke.
I myślę, że to właśnie jest najwznioślejsza z tych wszystkich czterech myśli.
Das heißt, ich habe wie Gott dieselben Interessen an den Sachen, für die ich bete.
To oznacza, że ja w tych rzeczach, o które się modlę, mam dokładnie takie same zainteresowanie, jakie ma w tych rzeczach Bóg.
Wenn ich für einen anderen Gläubigen bete,
jeżeli na przykład modlę się za kimś innym wierzącym,
dann habe ich Gemeinschaft mit Gott,
to w tym momencie mam społeczność z Bogiem,
weil ich dasselbe wünsche, wie Gott es wünscht für diese Person.
Dlatego, że ja tej osobie dokładnie to życzę, co Bóg też i tej osobie życzy.
Ich habe dieselben Interessen an dieser Sache wie Gott.
Ja oczywiście mam takie same zainteresowanie tą sprawą tego drugiego wierzącego, jak Bóg jest zainteresowany.
Ich verfolge dieselben Ziele.
Ja podążam w tym samym celu, czyli kierunku.
Und dann dürfen wir im Gebet immer kommen. Immer zu Gott kommen.
I zawsze w modlitwie możemy przychodzić zawsze do Boga.
Wisst ihr, es gibt eine Telefonnummer, die ist nie besetzt.
Wiecie, jest taki numer telefonu, który nigdy nie jest zajęty.
Wenn ich schon mal jemand anrufen will, wähle ich manchmal 10 Mal und immer besetzt, immer besetzt. Der nimmt nicht ab, der andere.
Ja czasami dzwonię do różnych ludzi i stwierdzam, że bardzo często ich numery telefonów są zajęte. Wybieram znowu, znowu zajęte. Jeszcze raz dzwonię, znowu zajęte.
Aber die Nummer 5015 ist nie besetzt.
Ale taki numer 5015 nigdy nie jest zajęty.
Kennt ihr die Nummer?
Czy znacie ten numer?
Psalm 50, vers 15.
A jest to właśnie cytat z psalmu 50, 15 wiersz.
Rufe mich an in der Not.
Wzywaj mnie w dniu ucisku Twego.
Und ich werde mich verherrlichen und du sollst mich preisen.
A ja siebie uwielbię, a Ty będziesz mnie wysławiał.
Ob nachts drei.
Czy to będzie trzecia godzina w nocy?
Oder mittags elf.
Albo czy to będzie południe około 11 godziny?
Der, der das Ohr gepflanzt hat, sollte der nicht hören?
To czy ten, który zaszczepił ucho nam, czy on nie miałby tego słyszeć?
Und so sagt der Psalmist im Psalm 62: Schüttet vor ihm aus, o Volk, euer Herz.
I tak psalmista też i w 62 psalmie wyraża to: o, wysypujcie przed jego uszami wszystkie wasze sprawy.
Und der Apostel Paulus sagt in Hebräer 4,
a apostoł Paweł w Hebrajczyków w 4 rozdziale napisał,
dass wir Freimütigkeit haben, zu dem Thron der Gnade hinzuzutreten. Vers 16.
Czytamy o tym, że w 16 wierszu możemy przystępować z ufną odwagą do tronu łaski.
Damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe.
Abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze.
Das ist das Vorrecht der Kinder Gottes.
Taki jest właśnie przywilej wszystkich dzieci Bożych.
Mir fällt gerade eine kleine Geschichte ein.
Teraz przypomina mi się mała historia z życia wzięta.
Da gab es einen großen Konzernchef.
Był ktoś, kto był szefem wielkiego koncernu.
Chef über zehntausende von Arbeitnehmern.
Był to człowiek, który miał ponad 10 tysięcy pracowników.
Und wenn jemand einen Termin mit ihm haben wollte,
i gdy ktoś chciał uzgodnić z nim jakiś termin spotkania na rozmowę,
dann ging das nur über das Sekretariat.
To naturalne było tylko to możliwe tylko poprzez sekretariat.
Vielleicht Wochen später oder überhaupt nicht.
Naturalnie kilka tygodni wcześniej, czasami się zdarzało, że w tym terminie nie był dostępny.
Aber da gab es jemand,
ale był ktoś taki,
der hat sich nicht angemeldet,
który nigdy się nie zgłaszał wcześniej.
Der ging einfach hinein in das Vorzimmer, wo die Sekretärin saß.
A on wchodził po prostu do tego pokoju, w którym urzędowała sekretarka.
Und dann ging er weiter in die nächste Tür.
Przechodził przez ten pokój bez słowa, podchodził do następnych drzwi.
Ohne anzuklopfen.
Nawet nie zapukał do drzwi.
Tritt einfach hinein.
Po prostu wchodził do środka.
Und da guckt dieser Mann auf.
I ten człowiek spogląda.
Und sagt zu ihm.
I mówi do niego.
Mein Sohn, was möchtest du von mir?
Synu mój, co sobie życzysz ode mnie?
Und sagt der Junge.
I wtedy ten chłopak odpowiadał.
Papa, ich möchte nur bei dir sein.
Tatuś, ja tylko chciałbym być po prostu razem z tobą.
Wir haben freien Zugang als Kinder zum Vater.
Tak, i my też mamy tego rodzaju wolny przystęp jako dzieci do ojca.
Wahrlich ein großes Vorrecht.
To zaprawdę jest bardzo wielki przywilej.
Jakobus sagt, das Gebet des Gerechten vermag viel.
List do Jakuba nam podaje, że modlitwa sprawiedliwego wiele może zdziałać.
Nun möchte ich zunächst etwas sagen über den achten Vers in 1. Timotheus 2.
I chciałbym teraz powiedzieć na temat tego pierwszego listu do Tymoteusza, drugi rozdział, ósmy wiersz.
Und dazu eine Frage stellen.
I patrząc na ten wiersz, chciałbym postawić pytanie.
Wer betet? Wer betet? Wer?
Kto się modli?
Wann beten wir?
Kiedy się modlimy?
Und zu wem beten wir?
I do kogo się modlimy?
Hier steht, ich will, dass die Männer an jedem Ort beten.
Tutaj jest napisane, chcę tedy, aby się mężczyźni modlili na każdym miejscu.
Die Frage, wer betet,
i to pytanie, kto się modli,
muss beantwortet werden mit den Gegebenheiten, die bei dem Gebet nun vorliegen.
To pytanie, kto ma się modlić, musi otrzymać odpowiedź, to zależy od okoliczności, w których się modlimy.
Wenn es um das persönliche Gebet geht,
bo jeżeli chodzi o osobistą modlitwę każdego,
kann selbstverständlich jeder immer beten, ob Mann oder Frau, ob Kind oder Eltern,
to każdy w każdym czasie osobiście może się modlić, niezależnie od tego, czy to jest mężczyzna, czy niewiasta, czy dziecko.
Die Frau hat genauso das Vorrecht zu beten wie der Mann.
Niewiasta dokładnie taki sam ma przywilej zanoszenia modlitwy, jak i mężczyzna.
Wenn es aber um ein öffentliches Gebet geht, in Gegenwart von anderen,
ale jeżeli chodzi o publiczną modlitwę, gdy obecne są inne osoby,
und Brüder anwesend sind,
i obecni są tam bracia,
beten die Männer,
to mają modlić się mężczyźni.
Das Tischgebet beim Essen spricht der Mann und nicht die Frau.
Modlitwę przy stole, przed posiłkiem ma wypowiadać mężczyzna, a nie niewiasta.
In gemeinsamen Jugendstunden beten die Frauen nicht, wenn Brüder anwesend sind.
We wspólnej godzinie młodzieżowej nie modlą się siostry, jeżeli obecni są bracia.
Ich spreche von einem lauten Gebet in der Öffentlichkeit.
Mówię teraz o głośnej modlitwie w miejscu publicznym.
Wenn die Versammlung zusammen ist, beten die Brüder laut.
Bo też i gdy zgromadzenie jest zebrane razem, to bracia modlą się na głos.
Die Frauen sollten leise für sich natürlich viel beten.
Naturalnie siostry, niewiasty mają wiele się modlić, ale w tym miejscu w cichości swojego ducha.
Und warum betet die Frau nicht laut in der Öffentlichkeit in Gegenwart von Brüdern? Warum nicht?
A dlaczego nie modli się niewiasta w obecności braci w publicznym miejscu?
Wenn sie das tun würde,
gdyby to czyniła,
dann würde sie eine Führung übernehmen, die ihr nicht zusteht.
To oznaczałoby, że przejmuje kierownictwo, które nie przystoi dla niej.
Denn die betende Person,
dlatego, bo zawsze modląca się osoba,
führt die ganze Schar der Menschen, die anwesend sind, im Gebet an. Sie führt an.
Ta osoba zawsze prowadzi wszystkich, którzy są słuchaczami tej modlitwy, jako swego rodzaju przewodnik.
Und der Bruder sitzt gleichsam zu Füßen dieser im Gebet führenden Schwester.
I wtedy okazałoby się, że obecni bracia zasiadają jak gdyby u stóp tych przewodzących niewiast, które się modlą.
Dann noch zur letzten Frage, zu wem beten wir?
Jeszcze ostatnie pytanie, do kogo się modlimy?
Zu Gott dem Vater?
Do Boga Ojca?
Und zu dem Herrn Jesus.
I do Pana Jezusa.
Zu dem Heiligen Geist beten wir nicht.
Nie modlimy się do Ducha Świętego.
Wir beten nicht die Kraft an, die uns überhaupt in die Lage versetzt zu beten.
Nie modlimy się do tej siły, która w ogóle nas uzdalnia do tego, żebyśmy byli w stanie się modlić.
Es gibt im ganzen Neuen Testament keine einzige Stelle, wo Gläubige zu dem Heiligen Geist beten.
I też właśnie w całym Nowym Testamencie nie ma ani jednego miejsca, w którym by było pokazane, że ludzie wierzący modlą się do Ducha Świętego.
Der Jesus selbst hat gesagt, dass der Heilige Geist ihn verherrlichen will.
Sam Pan Jezus powiedział, że Duch Święty chce go uwielbić.
Er nimmt für sich keine Ehre in Anspruch.
I Duch Święty nigdy nie przyjmuje tego stanowiska przyjmującego chwałę albo cześć.
Dann wollen wir uns in Verbindung mit Vers 1, 1 Timotheus 2, den Gebetsarten etwas zuwenden.
A teraz zwróćmy uwagę w powiązaniu z pierwszym wierszem tego drugiego rozdziału pierwszego listu do Tymoteusza, jakie są w ogóle rodzaje modlitwy.
Es werden vier verschiedene Gebetsarten genannt.
Są tutaj wymienione cztery różnorodne rodzaje modlitwy.
Flehen.
Mamy najpierw tutaj napisane, że mamy błagania,
gebete,
modlitwy,
fürbitten,
prośby przyczynne
und danksagungen.
I dziękczynienia.
Flehen ist ein gesteigertes Rufen in schwierigen Umständen.
Błagania to jest właśnie spotęgowane wołanie w trudnych sytuacjach.
Mose hat in ernsten Angelegenheiten zum Herrn gefleht. Dreimal wird das berichtet.
Trzy razy o tym czytamy, że Mojżesz w bardzo trudnych i poważnych sytuacjach, jakie powstały wśród ludu Bożego, trzy razy Boga błagał w modlitwie.
Der Apostel Paulus sagt in 2. Korinther 12: Für dieses flehte ich dreimal zum Herrn.
Również apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian w 12 rozdziale napisał, że w tej sprawie trzykrotnie błagałem Pana w modlitwie.
Also er betete zu dem Herrn, ja, zu dem Herrn.
On modlił się do Pana.
In dem Epheserbrief haben wir in Kapitel 1 und Kapitel 3 zwei Gebete von Paulus.
W liście do Efezjan w pierwszym i w trzecim rozdziale oglądamy trzy modlitwy apostoła Pawła.
In dem ersten Gebet wendet er sich an den Herrn Jesus.
W pierwszej modlitwie on kieruje się czy zwraca się do Pana Jezusa.
Und in Kapitel 3 wendet er sich an Gott den Vater.
A w trzecim rozdziale on zwraca się do Boga Ojca.
Und ich glaube, hier ist niemand, der dieses Flehen nicht kennt.
I ja myślę, że na tej sali nie ma takiego kogoś, kto by nie znał tych właśnie modlitw, tego błagania.
Denke mal zurück an deine Ereignisse in deinem Leben.
Pomyśl sobie o wszystkich zdarzeniach, jakie ty przeżyłeś.
Waren die nicht auch manchmal sehr schwer?
Czy i one czasami nie były bardzo ciężkie?
Und du hast gefleht.
I na pewno zanosiłeś błagania.
Vielleicht sogar geschrien.
A może nawet z krzykiem.
Dann das zweite ist Gebete.
Następnie czytamy w tym pierwszym wierszu, żeby zanosić modlitwy.
Das ist ein sehr allgemeiner Ausdruck.
Jest to wyrażenie ogólne.
Der insgesamt denke ich, das Gebetsleben einfach mit diesem Begriff belegt.
Dlatego, że myślę, że całe nasze życie modlitewne powinno być właśnie określone tym zwrotem zanosić modlitwy.
Ich denke noch einmal an die Apostelgeschichte, wo Ananias gesagt wird über Paulus, siehe, er betet.
Jeszcze raz wspominam o tym, gdy do Ananiasza było skierowane słowo przez Pana w stosunku do apostoła Pawła, gdyż oto modli się.
Da steht nicht, was er betet.
Nie jest tam napisane, o czym on się modlił.
Aber er betet.
Jest napisane, modlił się, modli się.
Ein dritter Ausdruck, fürbitten.
I tutaj w pierwszym wierszu oglądamy również też i modlitwy nazwane prośby, albo rozwijając to prośby przyczynne.
Das ist für mich ein sehr schöner Ausdruck des Gebets.
Dla mnie jest to bardzo piękne określenie modlitwy.
Es bedeutet, für andere zu beten.
A to oznacza, żeby modlić się za innymi.
Und darin kommt besonders die Gemeinschaft zum Ausdruck, die wir haben mit Gott.
A w tym wyrażeniu szczególnie widzimy tą społeczność, jaką mamy z Bogiem.
Um für einen anderen beten zu können,
bo aby móc modlić się za kimś drugim,
muss ich selbst in Gemeinschaft mit Gott sein.
To ja sam najpierw muszę znajdować się w społeczności z Bogiem.
Das erste Beispiel in dieser Art haben wir in 1. Mose 18.
Pierwszy przykład tego rodzaju modlitwy znajdujemy w pierwszej Mojżeszowej w 18. rozdziale.
Da betet Abraham für Lot in Sodom.
Tam czytamy o tym, że Abraham zanosił prośby za Lotem, który mieszkał w Sodomie.
Abraham war auf dem Berg in Gemeinschaft mit Gott.
Abraham żył na górze w społeczności z Bogiem.
Und hatte mit Gott dieselben Ziele und Interessen im Auge über Lot.
I on miał przed oczami to samo, co też i Bóg widział, wszystkie cele tego życia, jakie prowadził Lot.
Fürbitte setzt auch noch voraus.
Zanosić prośby przyczynne to też i jeszcze jeden powinien być warunek spełniony.
Dass wir die Umstände des anderen kennen.
Musimy znać okoliczności życia tego, tej drugiej osoby.
Das heißt, wir interessieren uns dafür.
A to oznacza, że najpierw musimy się tymi okolicznościami zainteresować.
Mein Mitbruder ist mir nicht gleichgültig.
To oznacza, że mój współwierzący brat nie jest dla mnie osobą obojętną.
Wir interessieren uns für sein geistliches Wachstum.
I my po prostu interesujemy się jego duchowym wzrostem.
Auch für seine schwierige momentane Lage.
Również interesujemy się jego tą obecną trudną sytuacją życiową.
Da kommt ein vierter Ausdruck, Danksagungen.
I czwarte określenie modlitwy w tym wierszu zawarte to dziękczynienia.
Und ich habe den Eindruck, dass wir das manchmal oft vergessen.
A ja odnoszę takie wrażenie, że my bardzo często o tym zapominamy.
Wir haben oft sehr viele Bitten.
Jakże często my mamy zawsze dużo prośb.
Und wenn sie erhört werden,
a gdy te prośby zostaną wysłuchane,
danken wir auch dafür.
Czy my dziękujemy również za to?
Auch was die örtlichen Gebetsversammlungen angeht.
Również i to dotyczy też i miejscowych naszych wspólnych zgromadzeń modlitewnych.
Nur mal ein Beispiel.
Tylko na przykład podam jeden przykład.
Ich bin davon überzeugt, dass viele hier für die Konferenz gebetet haben, die morgen in Katowice beginnt.
Jestem przekonany, że wielu wśród was modliło się na zgromadzeniach o błogosławieństwo na konferencję, która jutro rozpocznie się w Katowicach.
Um Segen gebetet.
Modliło się i prosiło o błogosławieństwo.
Um Frieden, um Bewahrung auf den vielen Reisen, die die Geschwister machen.
I prosiło również o pokój na rozważanie słowa, jak również też i o zachowanie we wielu tych drogach, w jakich będą się znajdowali wierzący.
Und wenn die Konferenz vorbei ist,
a gdy konferencja się zakończy,
danken wir auch dafür, dass das dann so gekommen ist.
Czy my nie zapominamy dziękować za to wszystko, co Pan sprawił?
Und dann wird weiter gezeigt in unserem Vers in 1. Timotheus 2.
A następnie dalej w tym wierszu, w tym pierwszym Tymoteusza, drugi rozdział, pokazane jest,
dass wir für bestimmte Personengruppen beten.
W drugim wierszu jest pokazane, że mamy modlić się za określonymi grupami osób.
Zum Beispiel für alle Menschen.
Na przykład czytamy o tym, zanosić prośby za wszystkich ludzi.
Auch für die Ungläubigen.
Również i za ludzi niewierzących.
Den Ungläubigen Nachbar.
Za niewierzącymi sąsiadami.
Zum Beispiel.
Na przykład.
Und dann für Könige und alle, die in Hoheit sind.
A następnie czytamy za królów i za wszystkich przełożonych.
Für alle obrigkeitliche Menschen, die Autorität ausüben.
Czyli mamy modlić się za wszystkimi ludźmi, którzy obdarzeni są z urzędu pewnego rodzaju autorytetem.
Für den polnischen Ministerpräsident.
Mamy modlić się też i za premiera polskiego.
Für den Bürgermeister.
Mamy modlić się za burmistrza danej miejscowości.
Für diese Personen beten wir.
Właśnie za te osoby mamy się modlić.
Und was beten wir?
A co modli, o co się modlimy?
Damit sie sich bekehren.
Aby oni się nawrócili.
Auch, ja.
Tak, również i o to.
Das steht aber hier nicht.
Ale tu nie jest tak napisane.
Hier steht was anderes.
Tu jest napisane coś innego.
Damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen.
Abyśmy mogli prowadzić ciche i spokojne życie.
Das heißt, ein Sesselchristentum führen, Füße auf den Tisch und Däumchen drehen, oder? Bedeutet das, dass wir uns gemütlich in den Sessel setzen, ja, die Füße auf den Tisch legen und dann so Däumchen drehen?
Czy to oznacza, że mamy prowadzić takie ciche, spokojne życie rozłożenia się wygodnie w fotelu, nogi na stół i pokręcić sobie paluszkami?
Ein ruhiges und bequemes Leben.
Chodzi tu o te spokojne i wygodne życie?
Das steht nicht hier.
Nie, tutaj tak nie jest napisane.
Ein ruhiges und stilles Leben.
Tu jest napisane, abyśmy prowadzili spokojne i ciche życie.
In aller Gottseligkeit, in aller Frömmigkeit bedeutet das?
We wszelkiej pobożności i uczciwości.
Und würdigem Ernst.
I ze wszelką powagą.
Das Christenleben ist kein Kinderspiel.
Bo życie chrześcijanina to nie jest zabawa dzieci.
Keine Volksbelustigung.
To nie jest coś, czym my mamy rozśmieszać tłum gapiów.
Das ist teilweise eine ernste Angelegenheit.
Nie, prowadzić życie chrześcijańskie to jest bardzo poważna sprawa.
Wir möchten weiter unter dem Schutz der Regierung Konferenzen haben, Versammlungsstunden haben.
Bo my chcemy dalej pod ochroną naszych rządów mieć możliwość zgromadzania się, organizowania konferencji.
Evangelizationen haben.
I również też mieć organizować ewangelizację.
Unser Eheleben und Berufsleben als Christen führen können.
I abyśmy mogli też i nasze życie prowadzić jako małżeństwa i jako zgromadzenie.
Zeiten der Revolution, der Anarchie und des Krieges waren nie Zeiten, die das geistliche Leben der Gläubigen förderten.
Czasy rewolucji, powstań, anarchii i wojny to nigdy nie były czasy, które pobudzały chrześcijańskie życie.
Deshalb ruhig und still.
I dlatego jest tutaj napisane, abyśmy wiedli ciche i spokojne życie.
Dann möchte ich als weiteren Punkt,
i jako dalszy punkt chciałbym podać,
eine gewisse Gebetshaltung vorstellen.
Chciałbym przedstawić pewnego rodzaju nastawienie albo postawę w modlitwie.
Ich habe vor vielen Jahren einmal die Schrift daraufhin untersucht.
Ja przed wielu laty pisma badałem.
Und habe interessant feststellen müssen.
I musiałem rzecz interesującą stwierdzić.
Es gibt Gebete auf den Knien.
Opisane są modlitwy na kolanach.
Ich führe mal zwei Beispiele an.
Przytoczę teraz dwa przykłady.
Eine aus dem Alten, eine aus dem Neuen Testament, aber es gibt viel mehr.
Jest tych przykładów znacząco dużo więcej, ale ja podam tylko jeden ze Starego, jeden z Nowego Testamentu.
In Esra 9.
Na przykład możemy zobaczyć w Księdze Ezdrasza w 9 rozdziale.
Lesen wir in Vers 5.
W 5. wierszu możemy przeczytać,
dass Esra sich beugte und auf seine Knie niederließ. Esra 5, Vers 9. Ich beugte mich auf meine Knie nieder.
5. rozdział Księgi Ezdrasza, w 9. wierszu czytamy następujące słowa. Przepraszam?
Esra 9.
W 9. rozdziale, 5. wiersz.
Ich beugte mich auf meine Knie nieder. Esra 9, Vers 5.
W połowie tego wiersza możemy przeczytać: padłem na kolana.
Aber derselbe Esra lag in Kapitel 10 auf der Erde.
Ale ten sam Ezdrasz w 10. rozdziale pokazany nam jest, gdy w czasie modlitwy padł na ziemię.
In Vers 1. Weinend vor dem Haus Gottes hingestreckt.
W pierwszym wierszu
Esra 10, Vers 1 er lag weinend vor dem Haus Gottes hingestreckt.
Ja, bei uns ist auf den
also
Knien.
Euch ist anders.
Knien.
Also es gibt Gebete im Knien.
Tutaj wprawdzie jest mowa o tym, że zanosił błagania na klęczkach.
Ich hatte gesagt, ich will aus dem Neuen Testament auch ein Beispiel nennen.
Są modlitwy zanoszone na kolanach, ale jeszcze spójrzmy na Nowy Testament.
In Apostelgeschichte 20
czytamy w Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale
wird von dem Apostel Paulus gesagt,
mowa tutaj jest o apostole Pawle
in Vers 36
w 36 wierszu.
Er kniete nieder und betete mit ihnen allen.
Troszkę dalej, 20 rozdział, 36 wiersz. Padł na kolana swoje.
Dann haben wir in der Schrift auch Gebete, wo jemand sitzt. Im Sitzen wird auch gebetet.
Również i w Piśmie znajdujemy i takie modlitwy, które ktoś wypowiadał, gdy siedział.
Kann man nachlesen von David in 2 Samuel 7, Vers 18.
Możemy o tym przeczytać o Dawidzie. Druga Królewska, 7 rozdział.
Dann gibt es auch Gebete im Stehen.
Druga Samuelowa, przepraszam. Również też i są modlitwy, które są zanoszone, gdy dany człowiek stoi.
Wir lesen das von Josaphat in 2. Chroniker 20. Dreimal steht das da, dass er vor dem Herrn stand.
Czytamy na przykład o królu Jehoszafacie w Księdze Królewskiej 3 razy, że on stał przed Panem i modlił się.
Es ist also biblisch, wenn wir vor dem Herrn knien in den Gebetsstunden.
A więc jest to zgodne z Biblią, jeżeli będziemy na godzinie modlitewnej klękać.
Es ist auch biblisch, wenn ein Bruder aufsteht, haben wir vorhin auch getan beim Beten.
Również jest to biblijne, jeżeli będziemy w czasie modlitwy stali, tak jak dzisiaj na początku tej godziny. Każda z tych pozycji wymaga zajęcia postawy wewnętrznej, która wyraża się poważaniem tej osoby, do której się modlimy.
Aber wir dürfen nicht sagen, es muss so oder es muss so sein.
I nigdy nie wolno nam powiedzieć twierdząco, że należy tak albo tak modlić się.
Falten wir die Hände beim Beten?
Gdy my składamy dłonie w czasie modlitwy,
oder nicht,
albo nie składamy ich,
es gibt keine Stelle in der Bibel,
nie ma ani jednego miejsca w Biblii,
wo wir aufgefordert werden, beim Beten die Hände zu falten,
w którym bylibyśmy wzywani do tego, abyśmy składali ręce do modlitwy.
Wir haben in Prediger 4 und in Sprüche zwei oder drei Stellen, wo die Hände gefaltet werden.
W Księdze Kaznodziei w 4 rozdziale, jak również i w przypowieściach, 3 albo 4 takie miejsca, w których jest wyraźnie napisane, że do modlitwy były składane ręce.
Aber an diesen Stellen ist es der Ausdruck der Faulheit. Der Faulheit.
Ale tak poza tym składanie czy zakładanie rąk to we wielu miejscach biblijnych jest wyrażenie lenistwa.
Will ich jetzt damit sagen, dass wir keine Hände mehr falten?
Czy ja chciałbym przez to powiedzieć, że nie należy składać rąk?
Nein, das will ich nicht sagen.
Nie, ja tak nie chcę powiedzieć.
Es ist keine schlechte Angewohnheit.
To wcale nie jest złe przyzwyczajenie.
Aber es muss nicht immer so sein.
Ale nie zawsze tak musi być.
Wichtig ist, was in 1 Timotheus 2 Vers 8 steht, was wir gelesen haben.
Ważne jest to, aby zważać na to, co jest napisane, o czym czytaliśmy w 1 Tymoteusza w 2 rozdziale w 8 wierszu.
Der Betende soll heilige Hände aufheben, das heißt reine, unbeschmutzte Hände.
Że ten człowiek modlący ma wznosić czyste, święte, niezbrudzone ręce, duchowy sposób oczywiście w modlitwie.
Das ist eine Voraussetzung zum öffentlichen Gebet.
Takie są właśnie konieczne warunki do spełnienia, jeżeli w publiczny sposób się modlimy.
Mir fällt gerade eine etwas humorvolle Geschichte dazu ein.
Jeszcze teraz przypomina mi się jedna historia.
Ein sehr bekannter Bruder, ich sage keinen Namen.
Bardzo znany brat, nie wymienię tu jego nazwiska.
Hatte beim Gebet die Hände auf dem Rücken gefaltet, so hinten hergepackt.
On do modlitwy splatał swoje ręce zawsze na plecach, tak z tyłu.
Ein anderer Bruder hat ihn während des Gebetes dann beobachtet.
Inny brat obserwował go w czasie tej modlitwy.
Und hat ihm nach der Stunde gesagt: Du hast ja deine Hände gar nicht gefaltet beim Gebet.
I powiedział do niego po tej godzinie zgromadzenia: Ty w ogóle nie składałeś rąk do modlitwy.
Da antwortet dieser Bruder.
I wtedy ten brat odpowiedział:
Wir haben bei uns zu Hause schon gelernt, als Kinder beim Beten die Augen zuzumachen.
Myśmy się nauczyli już u siebie w domu, jako małe dzieci, że na czas modlitwy należy zamykać oczy.
Was lernen wir aus diesen Ausführungen?
Czego możemy się nauczyć z tych wszystkich przykładów?
Wir wollen in einer geziemenden, Gott ehrenden Weise mit ihm sprechen.
My powinniśmy zająć postawę przystojną, czczącą Boga.
Wie das der Einzelne zum Ausdruck bringt, das wollen wir nicht vorschreiben.
I w jaki sposób każdy z wierzących ma to wykonywać, to nie róbmy przepisów jeden drugiemu.
Und jetzt würde ich gerne drei verschiedene Schienen des Gebetes zeigen.
I teraz chciałbym pokazać 3 różnorodne szyny dla modlitwy.
Zuerst erhöhte Gebete nach erfüllten Bedingungen.
Po pierwsze, chciałbym wspomnieć o tym, że modlitwy są wysłuchane, jeżeli są spełnione odpowiednie warunki.
Zweitens, Gebete, wo die Erhörung nicht zugesagt wird.
Po drugie, chciałbym wskazać na to, że są takie modlitwy, co do których nie ma żadnego przyrzeczenia, że będą wysłuchane.
Und drittens, Gebete, die man nicht mehr formulieren kann.
A po trzecie, takie modlitwy, których nie jesteśmy w stanie sformułować.
Und dann noch eine vierte Schiene. Vierte, noch eine vierte.
I jeszcze czwarty kierunek, czy tor, o właśnie.
Gebete, die nicht erhört werden.
Modlitwy, które na pewno nie będą wysłuchane.
Wir beginnen mal mit der Erhörung der Gebete.
Rozpoczniemy od wysłuchania modlitwy.
Dazu lese ich jetzt mal einige Bibelstellen.
I w tym celu przeczytamy kilka miejsc z Biblii.
Zunächst aus Johannes 14.
Najpierw przeczytajmy z Ewangelii Jana z 14 rozdziału.
Lies bitte Vers 13 und 14.
13 i 14 wiersz. Ewangelii Jana 14 rozdział 13 i 14 wiersz. I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to.
Und dann Kapitel 15, Vers 7.
Następnie 15 rozdział 7 wiersz. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam.
Und dann Kapitel 16.
Następnie 16 rozdział.
Vers 23.
23 wiersz.
Bis 27.
Aż do 27. 16 rozdział od 23 do 27. A w owym dniu o nic mnie pytać nie będziecie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek byście prosili, Ojca w imieniu moim da wam. Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim. Proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna. To powiedziałem wam w przypowieściach. Nadchodzi godzina, gdy już nie w przypowieściach będę do was mówił, lecz wyraźnie o Ojcu oznajmię wam. Owego dnia w imieniu moim prosić będziecie, a nie mówię wam, że ja prosić będę Ojca za was, albowiem sam Ojciec miłuje was, dlatego że wyście mnie umiłowali i uwierzyli, że ja od Boga wyszedłem.
Und dann noch aus dem ersten Johannesbrief.
I jeszcze z pierwszego listu Jana.
Kapitel 5. Vers 14 und 15.
Piąty rozdział, 14 i 15 wiersz. Pierwszy list Jana, piąty rozdział, 14 i 15 wiersz. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy.
Und Kapitel 3, Vers 21.
I trzeci rozdział, 21 wiersz z tego samego listu. Umiłowani, jeżeli nas serce nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem.
In allen gelesenen Stellen wird uns die absolute Erhörung unsere Gebete zugesagt.
We wszystkich tych przeczytanych miejscach jest podane absolutne zapewnienie tego, że modlitwa nasza będzie wysłuchana.
Wir empfangen das, was wir gebetet haben.
Otrzymamy to, o co żeśmy się modlili.
Wobei der Zeitfaktor nicht erwähnt wird.
Podczas gdy jednak tutaj ten okres czasu, w którym to otrzymamy, nie jest wymieniony.
Ich meine damit, es steht nicht in diesen Stellen geschrieben, ob der Herr das heute erhört oder morgen erhört oder erst in 10 Jahren erhört. Das steht nicht dabei.
Mam na myśli, że w tych wszystkich miejscach nie jest napisane, czy Pan wysłucha naszą modlitwę dzisiaj, czy jutro, czy może dopiero za 10 lat. Nigdzie tak nie jest napisane.
Aber in allen gelesenen Stellen,
ale we wszystkich tych przeczytanych miejscach,
muss zunächst eine Bedingung erfüllt werden und wenn sie erfüllt ist, dann erhört er.
Zawsze musi być spełniony pewien warunek i gdy on jest spełniony, wtedy następuje wysłuchanie.
Ich nenne mal die Bedingungen.
Ja teraz chcę wymienić te warunki.
In Kapitel 14 ist es das Gebet in dem Namen des Herrn Jesus.
W 14 rozdziale czytaliśmy o tym, że ta modlitwa musi się odbywać w imieniu Pana Jezusa.
In Kapitel 15 ist es das Bleiben in ihm und seine Worte in uns.
W 15 rozdziale mowa jest o tym, że my musimy w nim trwać i jego słowa muszą w nas trwać.
In Kapitel 16 ist es wieder das Gebet in seinem Namen.
W 16 rozdziale znowu oglądamy modlitwę w jego imieniu.
Und in 1. Johannes 5.
A w pierwszym liście Jana w 5. rozdziale
ist es das Gebet nach seinem Willen.
Czytamy o modlitwie, która jest zgodna z jego wolą.
Und in Kapitel 3 Vers 21.
A w 3. rozdziale w 21. wierszu
ist das Halten seiner Gebote und das ihm wohlgefällige Tun die Bedingungen.
Warunkiem koniecznym jest właśnie przestrzeganie jego przykazań i wykonywanie wszystkiego tego, w czym on znajduje swoje upodobanie.
Und jetzt fragen wir uns sofort,
i natychmiast samych siebie możemy zapytać,
warum erleben wir diese Erhörung unserer Gebete oft nicht so, wie es in diesen Stellen steht?
Dlaczego to my właśnie często nie doświadczamy wysłuchania tych modlitw, o których tutaj była mowa?
Die Antwort ist nicht schwer.
Odpowiedź nie jest trudna.
Weil wir die Bedingungen nicht erfüllen.
Dlatego, że właśnie nie spełniamy tych warunków.
Jetzt möchten wir uns noch der ersten Bedingung in Kapitel 13 zuwenden.
I dlatego zwróćmy uwagę w Ewangelii Jana na pierwszy warunek w 13 rozdziale.
Der Jesus hat selbst gesagt, wenn ihr in meinem Namen bittet.
W 14 rozdziale Pan Jezus powiedział tutaj wyraźnie: jeżeli będziecie w moim imieniu prosili,
dann werde ich es tun.
Wtedy ja to spełnię.
Zweimal sagt er das, in Vers 13 und in Vers 14.
I to w tym 14 rozdziale dwukrotnie powtarza, w tym 13 i w 14 wierszu.
Vielleicht ist es gut, mal nachzudenken, was bedeutet der Ausdruck in meinem Namen.
Właśnie w tym miejscu dobrze by było zastanowić się, co to oznacza w moim imieniu.
Wir haben diesen Begriff oft in der Schrift.
To pojęcie, to określenie bardzo często znajdujemy w Piśmie.
Wir wollen uns mal zwei Stellen in Matthäus 18 anschauen, die nicht dasselbe bedeuten wie hier.
Przyjrzyjmy się dwom miejscom w Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale, które tego rodzaju właśnie znaczenie, jak my tu w tych wierszach dotyczących modlitwy, nie znajdujemy.
Zunächst mal den ganz bekannten Vers 20. 18:20.
Mateusza 18 rozdział. Najpierw przeczytajmy ten bardzo znany wiersz 20.
Wenn wir versammelt sind in seinem Namen, dann ist er in unserer Mitte.
Tam czytamy: jeśli zgromadzeni jesteśmy w imię jego, tam on jest pośród nas.
Die Anmerkung ist eine kleine Hilfe bei uns im Deutschen in der Fußnote, da steht nämlich zu meinem Namen hin.
W niemieckim tłumaczeniu Biblii jest podane jeszcze dokładniejsze znaczenie: do mojego imienia.
Das bedeutet, der Herr Jesus ist der Anziehungspunkt.
A to oznacza w praktyce, że Pan Jezus jest tym punktem, który nas wszystkich pociąga.
Er ist wie ein Magnet, das uns zu ihm hinzieht.
On jest jak magnes, który nas wszystkich naokoło do siebie pociąga.
W tym samym kapitel in Vers 5.
W tym samym rozdziale w 5. wierszu czytamy:
wird auch gesagt, wer irgendein Kind aufnimmt in meinem Namen, nimmt mich auf.
A kto przyjmie jedno takie dziecię w imię moje, mnie przyjmuje.
Da steht aber im Grundtext im Griechischen ein anderes Wort.
To tutaj w oryginale w języku greckim jest użyte inne słowo.
Da handeln wir aufgrund seines Namens.
Wtedy my działamy na podstawie jego imienia.
Das heißt, mein Tun hat ein Motiv.
A to oznacza, że moje czyny mają motyw.
oder der Beweggrund, warum ich das kleine Kind aufnehme, ist der Name des Herrn Jesus.
Czyli pobudką do tego, dlaczego te dziecko jest przyjęte, to jest właśnie to, że istnieje moja miłość do Pana Jezusa.
Der Beweggrund ist nicht mein soziales Handeln, mein barmherziges Herz.
Pobudką mojego działania to nie ma być moje socjalne nastawienie albo serce pełne miłosierdzia.
Sondern der Name des Herrn Jesus leitet mich dazu, das zu tun.
Nie, to właśnie imię Pana Jezusa kieruje mną, aby tak uczynić.
Aber in Johannes 14 und auch 16 bedeutet in meinem Namen etwas anderes.
Ale w Ewangelii Jana w 14 i w 15 wierszu to, co czytaliśmy w imieniu moim, ma troszkę inne znaczenie.
Die Bedeutung ist, in der Kraft meines Namens zu beten.
Znaczenie tego jest takie, że modlić się w tej sile mojego imienia.
Das heißt, ich komme zu Gott gleichsam eingehüllt in der Person des Herrn Jesus.
A to oznacza, że ja przychodzę do Boga tak, jakbym był otoczony tym imieniem Pana Jezusa.
Es ist so, als ob der Sohn selbst zum Vater käme.
To tak, jak gdyby sam osobiście Syn przychodził do Ojca.
Das bedeutet in der Kraft seines Namens.
To właśnie oznacza w mocy czy w sile Jego imienia.
Kann Gott der Vater eine Bitte des Herrn Jesus ablehnen?
Czy Bóg Ojciec może odrzucić prośbę Pana Jezusa?
Unmöglich.
Niemożliwa rzecz.
Und so kommen wir zu ihm.
I właśnie w taki sposób my przychodzimy do Niego.
Dann kann Gott nicht anders.
I wtedy Bóg nie może inaczej postąpić.
Als diese Bitte buchstäblich erhören.
Jak właśnie dosłownie tą prośbę wysłuchać.
Ich möchte mal zwei Begebenheiten nennen, die das beweisen.
Chciałbym tutaj podać dwa zdarzenia, które to dowodzą.
In Johannes 11,
w Ewangelii Jana w 11 rozdziale,
da lesen wir von dem Herrn Jesus,
czytamy o Panu Jezusie.
In Vers 41,
w 41 wierszu,
zweiter Teil,
druga część.
Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber wusste, dass du mich alle Zeit erhörst.
Modlitwę Pana Jezusa. Ojcze, dziękuję ci, żeś mnie wysłuchał. Ale ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz.
Das hat er gesagt, bevor er den Lazarus auferweckte.
A on te słowa wypowiedział, zanim jeszcze zmartwychwzbudził Łazarza.
Jetzt könnte aber der ein oder andere denken, ja, das war ja der Jesus selbst, ist ja klar.
Wtedy ktoś z was może pomyśleć, no przecież to jest jasne, tak mógł powiedzieć, bo on był Panem Jezusem.
Aber dann gehen wir mal in die Apostelgeschichte.
Ale przejdźmy teraz dalej do Dziejów Apostolskich.
Kapitel 3.
Trzeci rozdział.
Vers 6.
Szósty wiersz.
Ein Beispiel von Petrus.
Przykład dotyczący Piotra.
Er sagt dort zu dem lahmen Mann, der an der Pforte des Tempels lag.
On powiedział do tego sparaliżowanego człowieka, który leżał przy bramie świątyni.
In Vers 6 in der Mitte. In dem Namen Jesu Christi des Nazareas, steh auf und geh umher. Apostelgeschichte 3, Vers 6.
W połowie szóstego wiersza, trzeci rozdział Dziejów Apostolskich. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego chodź.
Und sofort stand der Lahme auf und wurde geheilt.
I natychmiast też wzmocniły się nogi jego i kostki i zerwawszy się stanął i chodził.
Dann noch ein Beispiel von Paulus.
I jeszcze jeden przykład dotyczący Pawła.
In Kapitel 16.
W tej samej księdze 16 rozdział.
Vers 18.
18 wiersz. 16 rozdział, 18 wiersz.
Da waren Była eine gewisse Magd mit einem Wahrsagergeist.
Czytamy tutaj o tej dziewczynie, która miała ducha wieszczego.
Und sie haben über Paulus gesagt, dass er ein Knecht Gottes des Höchsten sei.
To ona głosiła, że Paweł jest sługą Boga Najwyższego.
Aber von dämonischen Geistern nimmt Paulus keine Ehre an.
Ale Paweł nie przyjmował od duchów demonicznych jakiejkolwiek czci.
Dann sagt er in Vers 18 in der Hälfte.
I wtedy on w połowie 18 wiersza zwrócił się:
Ich gebiete dir im Namen Jesu Christi von ihr auszufahren.
Rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł.
In der Kraft dieses Namens gebiete ich das.
W mocy tego imienia ja tobie rozkazuję.
Und zu derselben Stunde fuhr der Geist von ihr aus.
I w tej samej godzinie ten duch z niej wyszedł.
Also ich hoffe, wir haben erkannt, in seinem Namen bedeutet, in der ganzen Herrlichkeit der Person des Herrn Jesus treten wir im Gebet vor die göttliche Person.
I myślę, że żeśmy zrozumieli, w mocy tego imienia to oznacza, że w tej sile tego imienia my przystępujemy do Boga w modlitwie.
Das bedeutet selbstverständlich auch,
to oznacza również,
in völliger Übereinstimmung mit seinem Willen,
że musi zaistnieć całkowita jednomyślność z jego wolą.
Damit bin ich schon etwas im ersten Johannesbrief Kapitel 5, wenn wir nach seinem Willen bitten, dann hört er uns.
I tu już od razu jesteśmy w pierwszym liście Jana, gdy czytamy, że gdy zgodnie z jego wolą my prosimy, to wtedy nas wysłuchuje.
Das ist die höchste Schiene des Gebets.
To jest właśnie ten najwyższy tor, na której może się poruszać modlitwa.
Wir freuen uns, dass es eine solche Schiene gibt.
My możemy się z tego cieszyć, że tego rodzaju tor jest nam podany, że istnieje.
Auch wenn wir es vielleicht selbst nicht so oft erfahren.
Nawet jeżeli my sami osobiście niezbyt często tego doświadczamy.
Mit den weiteren Bedingungen beschäftigen wir uns dann nach der Pause.
A z pozostałymi dwoma warunkami będziemy zajmowali się po przerwie.